Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.
Iwona Borawska, dobry wieczór. Dziś naszym gościem jest Tomasz Lipi-Lipski. Witam cię serdecznie.
Dobry wieczór, witam.
A rozmawiać będziemy o jego piątej, ale bardzo ważnej książce poetyckiej. Prymityw Lipi to jest książka jubileuszowa. Ukazała się z okazji 25-lecia działalności poetyckiej dzięki stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego.
Tak.
To są teksty z ostatnich kilkunastu lat, nie z tych 25 całych, prawda?
Dokładnie.
Myślę, że jest bardzo dużo tych świeżych wręcz z roku 2018, który całkiem niedawno się skończył.
Tak.
Ale zawiera dokumentację fotograficzną z całych tych 25 lat, czyli z ćwierćwiecza i ilustrowana także przez poetę, pisana jego charakterem pisma.
Dokładnie.
Jest takim, moim zdaniem, bardzo osobistym dziełem, taki rodzaj pamiętnika troszkę, prawda? Albo tak jak albumy rodzinne, że o, tu Tomek wstał, a tu już chodził.
Tak, tak się też zastanawiałem właśnie, jak ta książka, jak już okazało się, że dostałem na nią stypendium, jak ona będzie wyglądała i tutaj nie ukrywam, że pomogła mi właśnie edytorka Edyta Majewska, która tą książkę składała. Mówi, no to spróbuj może sam napisz i mówi, narysuj, przecież tam też coś tam rysowałeś. Ja mówię, no nie wiem, czy to będzie pasowało. No ale jak się okazało, jak złożyliśmy to, że nawet ma to jakiś pewien kształt i spójną całość, także bardzo się też cieszę z tego i jest to też jakiś hołd dla moich rodziców też, bo też tu zawarłem ich też fotografie.
Tak, no, nawet ja się załapałam.
Tak jest.
Jak nagrywam.
Tak.
Jak nagrywam eks-wrzesień na gruzach almanachu. Wrzesień to była grupa poetycka,
tak
w której zaczynałeś. W ogóle słowo o autorze, krótkie,
tak.
A będziesz korygował i uzupełniał.
Mhm.
Dobrze?
Tak.
Więc poeta, no 94 rok to powstała wtedy grupa poetycka.
Dokładnie.
Wrzesień, 4 lata działała, ale myślę, że równie ważnym jakby elementem twojego życia, rozwoju i w ogóle takim twórczym, to jest Stowarzyszenie Kultur i Sztuki Jeden Świat.
Dokładnie.
I Kęga Drames, czyli
tak.
Lary Okej Ugu
tak
też.
Jest, dokładnie.
To na pewno. Twoja własna działalność też muzyczna, Lipi and Czemuś.
Tak, tak.
To, że ty, nie wiem, czy te wiersze, ale w ogóle, że śpiewasz, tak?
Tak, śpiewam
poezję,
dokładnie.
Śpiewasz te wiersze, tak?
Tak, tak, tak.
No i chyba też nie bez znaczenia był twój, a tak powiem, a co, pobyt w areszcie śledczym.
Tak jest, zgadza się. Zgadza
czyli
się.
Prowadzenie audycji tam, ale też wydanie tomiku z wierszami
osadzonych,
czyli bliski kontakt z osadzonymi.
Tak jest, tak jest.
Czyli Tomasz Lipi-Lipski, poeta, prymitywista, społeczny aktywista i marszałka stypendysta.
Tak jest.
Zaraziłam się trochę twoją poezją.
Tak.
Tak pisze czasami.
Tak jest.
To zacznijmy może właśnie od tego 25-lecia, zanim się skupimy nad tym, co znaczy prymityw i dlaczego ty jesteś i w jakim sensie prymitywny. Mm-hmm. Ariana Nagórska we wstępie tutaj tłumaczy, że prymitywny znaczy elementarny, że to są te elementarne, podstawowe uczucia, ale do tego dojdziemy, dobrze?
Dobrze.
Natomiast tak jakbyś spojrzał na siebie, to co i w jaki sposób cię kształtowało? Ta grupa poetycka Wrzesień, 94 rok, studia po studiach, tak? Jakoś tak.
Tak.
I bardzo liczna grupa bardzo różnie piszących młodych ludzi.
Dokładnie, to było niesamowite spotkanie. Pamiętam, że zadebiutowałem czytając swoją poezję, można powiedzieć tak publicznie, w radiu Arnet, które już nie istnieje, ale pamiętam tam Sławek Walkowski prowadził takie audycje poetyckie. Ja kiedyś wysłałem swój wiersz, no i niczego się tam nie spodziewając, nagle kiedyś usłyszałem, że zaprasza do studia. No i tam przyszedłem, tam poznałem innych poetów. Właśnie się okazało, że powstaje grupa poetycka na Mariackiej w Gdańsku, w galerii. Poszedłem na to spotkanie i się okazało, że są ludzie, którzy też czują podobnie, chociaż każdy z nas inaczej pisał, ale ta chęć wyrażania siebie poprzez poezję, że ona istnieje wśród tych ludzi i każdy z nich miał swoją własną wizję i to było niesamowite. I te spotkania, pamiętam, to była taka twórcza wymiana. Ta grupa bardzo prężnie działała, naprawdę mieliśmy super publiczność, wspaniałe wieczorki poetyckie. No i tak to się zaczęło, że ta poezja we mnie jakoś tak już się zakorzeniła, można powiedzieć, na stałe. Ja nawet wtedy, jak sobie teraz przypominam, to myślałem, że to będzie całe moje życie, chociaż tak naprawdę to ja jeszcze wtedy dopiero byłem młokosem i jeszcze nic o życiu tak naprawdę nie wiedziałem, ale już czułem, że to jest część mnie i Poezja mi towarzyszy na każdym kroku mojego życia i tak jak ja też prowadzę różne warsztaty czy spotkania właśnie w areszcie, to też tym osobom mówię, że to jest forma terapii, bo to jest terapia, tak? Czytanie własnych myśli, też wylewanie pewnych nawet i frustracji czy jakichś lęków i obaw, to wszystko pomaga człowiekowi. Ja jestem tego żywym przykładem, wiem, że nie jedynym, bo to już wielcy o tym dawno mówili, ale ja to potwierdzam po prostu, że tak to jest i to pomaga w życiu, nie? Nie jest tylko to rozrywką, ale pozwala się zagłębić w swoje wnętrze.
No i tutaj otworzyłam rok 95.
Tak.
Twój pierwszy wieczór autorski.
Dokładnie.
I tu widzimy autora, Tomka.
Tak.
Jeszcze nie wiem, czy już lipi byłeś, ale
nie,
miałeś takie
nie.
rozpuszczone loki,
tak,
tutaj jeszcze
tak,
nie
tak,
dredy.
Tak, tak,
i te
tak,
świece płonące,
tak.
Stary telewizor. To są
dokładnie.
To takie zamierzchłe czasy i taki w starym stylu wieczór poetycki,
tak,
prawda?
Tak.
To pamiętam, kiedy zdziczałeś to. W jaki sposób?
No, zdziczałem właśnie przez te wszystkie spotkania, przez bębny, przez muzykę, przez kontakty też, przez, można powiedzieć, i przez Larego. Cała ta moja droga właśnie poetycka, tak, rozszerzyła się też o muzykę. Zacząłem te swoje utwory wykonywać właśnie z towarzyszeniem różnych instrumentów i bębnów, więc to też te wieczorki stały się trochę już inne i też no, moje widzenie świata też ewoluowało. No wiadomo, człowiek się zmienia, świat dookoła się zmienia, tak, patrzymy inaczej i ja też zacząłem patrzeć na to szerzej, ale to, co też wydaje mi się, że Ariana też ujęła w tym swoim wstępie, mm-hmm. że taka radość z życia, która mi towarzyszy, cieszę się, że ona dalej jest i cieszę się, że też to można wyczuć w moich utworach.
Ale powiedziałeś, pamiętam to, a ja ci przepraszam, przerwałam.
Tak?
Cofnij się proszę tak wewnętrznie. Mm-hmm. Co pamiętasz z tego momentu pierwszego wieczoru autorskiego?
Pamiętam tą atmosferę, osoby, które siedziały, było wielu moich znajomych, bo dla nich, to mówię, to był mój pierwszy wieczór, więc też byłem trochę przejęty i taki, wiadomo, no to jest rzecz bardzo intymna, mówić o sobie i to takie swoje najgłębsze rzeczy, których nikomu się nigdy nie mówiło, nie opowiadało, ja je czytałem publicznie. Więc byłem taki przejęty, ale pamiętam, że atmosfera była taka bardzo magiczna. No była cisza, wiadomo, skupienie. My czytaliśmy wiersze. Wydaje mi się już teraz z dystansu, że trochę za dużo, ale wiadomo, no trzeba, każdy chce podzielić się.
Nie było internetu,
tak,
wiesz,
jest, jak największą ilością. No. Tak sobie wybieraliśmy, no to przeczytamy tam po 10. Ale było ciekawie i wiem, że to jest w jakiś sposób też odwaga, że odważyłem się na to, na ten krok, a potem, no już można powiedzieć, poszło.
I tutaj, kiedy spojrzymy na te twoje spotkania z publicznością, ach, nie chcę mi się otworzyć, nieważne, no w każdym razie zazwyczaj są to bębny, prawda?
Tak, tak,
i
tak.
Są też slamy poetyckie,
tak jest.
Więc już zupełnie inna odwaga, inny
tak.
rytm chyba, inna
tak.
energia.
Dokładnie, dokładnie. Slam właśnie, cieszę się, że o tym wspomniałaś, bo to jest taka nowa forma tutaj w naszym kraju, chociaż ona na świecie już jest bardzo znana, ale u nas się zaczęło to dopiero niedawno. Takie właśnie czytanie w miejscach niekoniecznie do tego przeznaczonych, czyli na przykład w kawiarniach, w pubach, gdzie jakby publiczność ocenia występujących, nie jury, tak jak to jest przyjęte na konkursach jednego wiersza, więc to też jest inne spotkanie. Ta publiczność czasami jest w różnym stanie, można powiedzieć, ale i też reaguje spontanicznie na czytających i na ich poezję, ale wymaga to też pewnego no, sposobu przedstawiania, tak, swojej twórczości, żeby tą publiczność ująć czymś, tak?
Nie bardziej mamy... estradowo, tak,
dokładnie,
trochę, tak?
Dokładnie.
Może nie stand-up, ale jednak.
Ale
jakoś...
tak, coś podobnego, dokładnie, dokładnie. Więc to też to było ciekawe doświadczenie. Jestem fanem slamu, chociaż nie wiem, czy moja twórczość jest taka slamowa, ale próbuję sił.
Zadebiutowałeś w radiu, prowadziłeś audycję radiową, tak. poetycką, więc proszę przeczytaj nam teraz swój wiersz. Myślę, że czytanie wierszy w radiu ma szczególny sens, bo to jest bardzo takie intymne spotkanie z człowiekiem anonimowym dla nas, prawda? Bo ktoś nas słucha,
tak.
my nie wiemy kto
no
w
właśnie.
Tym momencie.
Dobrze. To zacznę od wiersza, który otwiera ten tomik. Balada o zejściu z drzewa. Nagle wszystko stało się nowe. Nogi, ręce i głowa. Kolory nabrały smaku, a zapachu kobiety. Umieranie stało się mniej bolesne. Życie stało się łatwiejsze. Język się pomieszał. Czas się opóźniał. Słońce wiruje. Ziemia stoi. Morze nie wylało. Powietrze nie otruło. Wreszcie mogłem się wykąpać w gorącej wodzie.
To chyba pora o tym prymitywie porozmawiać.
Tak.
Bo tu schodzenie z drzewa występuje i Adam i Ewa i ten prymityw. Mam siłę goryla, tak, jestem czarny, mam czarne serce, biegam i sikam po kątach jak pies. No przepraszam, to bardzo, bardzo sprymitywizowałam to, co
ale
ty piszesz.
Ale to są moje słowa, tak.
Ale mniej więcej. Tak. Więc o co chodzi z tym prymitywem? Jak powiedziałam, artysta prymitywista, bo to tak. Chyba coś takiego,
tak? Tak, tak. Właśnie spodobało mi się to słowo, bo ono ma kilka znaczeń, tak? My je też często używamy jako obraźliwe słowo, że ktoś jest prymitywny, tak? To znaczy jakiś taki ograniczony, głupi, można powiedzieć. I dlatego mi się spodobała ta gra tym słowem, że właśnie, no niech każdy sobie odczyta to tak, jak ma ochotę, tak? Jeżeli może mnie traktować za taką osobę prymitywną, ale ten prymityw też odnosi się do pewnej pierwotności, tak? Do pewnej natury, którą każdy z nas ma. Ja się cieszę też, że mogę ją zgłębiać, mogę siebie poznawać w taki sposób, żeby właśnie dowiedzieć się czegoś więcej o tym świecie, w którym żyjemy. Może to jest pewne jakiś krok kolejny ku sobie.
Te wiersze są bardzo radosne. Znaczy oczywiście są i o depresji, i różne tam rzeczy się zdarzają, o śmierci nawet jest, o żałobie w każdym razie.
Tak.
Ale ogólnie one mają w sobie właśnie te, ja nie powiem prymitywną, ale taką pierwotną radość, o może bardziej, z życia, z bycia w ogóle.
Tak jest, cieszę się, że to się tak daje odczytać. To jest też moim jakby zamierzeniem. No wiadomo, nie robię tego, chociaż trudno powiedzieć, czy specjalnie, ale jakby to jest dla mnie pewien przekaz, żeby właśnie czytelnikowi też pokazać to, co ja czuję, bo pomimo pewnych tych doznań, takich mniej przyjemnych i może jakichś tam stresujących, to wiadomo, każdy ma problemy i kłopoty, to staram się właśnie przekazać, że życie jest mimo wszystko piękne i warto żyć, warto z niego czerpać, doświadczać go, nie bać się tego, bo to w każdym takim doświadczeniu tkwi pewna nauka, tak? To nas kształtuje, rozwija, to nam nic nie zabiera, a nam zawsze coś daje i ja jestem tego właśnie przykładem, zawsze się staram też to przekazywać i też swoją twórczość tak kształtuję, żeby ten przekaz był bardzo pozytywny mimo wszystko.
Tak z pamięci, więc niedokładnie. Czasem leżę po to, żeby wstać.
Dokładnie. To jest pewne spojrzenie na życie właśnie, no, można powiedzieć prymitywne, tak? Ale właśnie, no, o to w życiu chodzi. No, ludzie starają się doszukać głębszego znaczenia zawsze. To jest dobre, ale tak naprawdę życie, sam jego sens polega na tym, żeby je przeżyć. Przeżyć dobrze, po prostu, żeby być szczęśliwym też, żeby znaleźć to szczęście, bo wielu ludzi boryka się z problemami, z depresją, ta choroba szaleje i ja na każdym kroku też się dowiaduję, że wielu moich znajomych też na nią cierpi, tak? To czasami nie wygląda, że to jest choroba, ale z tego, co ludzie opowiadają, ja też kiedyś miałem takie stany i już to mam za sobą, ale też właśnie no, poezja mi w tym pomogła, tak? Pomogła mi to, że napisałem swoje myśli i później je odczytałem. Odważyłem się powiedzieć o tym komuś, no i tak to wszystko poszło dalej.
To chyba pora porozmawiać o tych spotkaniach w areszcie śledczym z ludźmi, co?
Zaczęło się od tego, pamiętam, obejrzałem film o Johnie Cashu i szczerze powiem, to on mnie zainspirował do tego, bo on jako pierwszy nagrał koncert też live, był wielką gwiazdą i to też było wielkie wydarzenie i ja wydałem płytę właśnie ze swoim utworem, on tutaj też jest w tomiku, Więzień Miłości. No to jak więzień, to postanowiłem, że chciałbym to skonfrontować na żywo tam właśnie z osadzonymi. No i udało mi się skontaktować z wychowawcą do spraw kulturalnych. No i się okazało, że tam jest radiowęzeł. To zapytałem, czy mógłbym poprowadzić swoje audycje, mógłbym poczytać wiersze, muzykę. Się okazało, że jest to możliwe. No i tak zacząłem czytać utwory, najpierw swoje, zacząłem opowiadać właśnie, dlaczego ja tworzę poezję, co to mi daje. Puszczałem różną muzykę, no i zachęcałem tych osadzonych, żeby oni też się czymś podzielili, że jeżeli niczego nigdy nie napisali, to może niech spróbują i tak dalej. No i czekałem, czy to w ogóle będzie miało jakikolwiek odzew i się okazało, że po jakimś tam miesiącu, no przyszedł pierwszy list, przyszedł utwór i to był utwór od dziewczyny, tak wynikało z charakteru i pisma i z całego przekazu, no a potem się pojawiały następne, aż doszło do kilkuset. No i miałem możliwość też spotkania się z tymi osobami, bo osadzeni realizowali te audycje tam w Radio Węźle. Mogłem z nimi rozmawiać, widziałem ich reakcje i też dowiedziałem się, jak wiele im to pomogło, jak wiele też to zmieniło w ich życiu, no bo co tam robić, tak? Oni są w zamknięciu, poza jakimiś tam stałymi, można powiedzieć, zajęciami, to tak naprawdę niewiele tam się dzieje. Oni mają ograniczony kontakt ze sztuką czy z kulturą, prócz jakiegoś tam radia i trochę telewizji. Nie mają nic, tak? Oni patrzą się w sufit, wymyślają jakieś często głupoty, no a skupienie się na czymś twórczym pozwala po prostu te myśli też ukształtować, ukierunkować w inną stronę. I oni pisali i zaczęli się otwierać, pisząc o tęsknocie, spowiadając się też ze swojego życia, żałując pewnych czynów, więc to było niesamowite spotkanie dla mnie, naprawdę. Po prostu zobaczyłem ich świat. Ja też starałem się tym ludziom powiedzieć, że no, każdy z nich zrobił coś złego, no bo za coś tam trafił do tego więzienia. Ale tak naprawdę oni nie są przeklęci na wieki, tak? Mają prawo się odkupić, mają prawo się naprawić. To jest ich niezbywalne prawo, więc niech tylko w to uwierzą. Oni potrzebują też takiego wsparcia, można powiedzieć, psychicznego, że ktoś w nich wierzy, że oni nie są przeklęci na wieki po prostu. Bo to jest ważne, żeby oni też widzieli sens w tym, że oni kiedyś wyjdą na pewno i mogą żyć inaczej. Mogą żyć normalnie, mogą żyć dobrze i szczęśliwie.
To można sobie przeczytać, niektóre przynajmniej te ich wiersze, prawda?
Tak,
bo
tak.
Ukazał się tomik,
tak.
Powiew wolności. A my tymczasem wracamy do twoich i ja bym cię prosiła o jakiś.
Dobrze, to teraz może z tego roku. To jest utwór, który napisałem w trakcie, można powiedzieć, lotu samolotem. Ja się strasznie boję latać samolotem, ale napisałem wiersz właśnie chyba dlatego, żeby jakoś zabić ten lęk. Ikar. Niesiony w brzuchu ze stali, napędzany milionem myśli, filozofów i fizyków, ziemia, która nosiła dinozaury, teraz patrzy na mnie ponad chmurami. Powietrze zanieczyszczone śmiercią pozwala kochać na odległość.
Kochać.
Tak.
To jest bardzo ważne słowo.
Tak jest.
Ja nie mówię, że w życiu chociaż też, ale w ogóle myślę, że w twojej poezji, prawda?
Tak, tak.
Kobiety, miłość.
No oczywiście, oczywiście.
Także dziecko.
Tak.
Ale ta miłość taka właśnie, jest bardzo dużo serca, co już Ariana Nagórska zauważyła,
tak.
To słowo się powtarza często i
tak.
Bardzo dużo krwi, ale nie w sensie broczenia krwią czy upuszczania krwi, tylko tej krwi, jak Ciechowski śpiewał, moja krew,
dokładnie.
Prawda? Coś takiego,
takiej,
która tętni w żyłach.
Tak jest, która napędza nas, ja tak sobie myślę, że ona właśnie wszystko zawiera, tam w niej przecież jest nasze DNA, czyli nasza historia też zapisana, nasze emocje, tak? Ona napędza nasze też serce, czyli ten mięsień, który daje nam możliwość życia, ale też my to sobie tak traktujemy, że dzięki temu odczuwamy. Ja też to używam, wiadomo, tak symbolicznie właśnie się mówi, no, czy kierujesz się rozumem, czy sercem. Ja kiedyś byłem zwolennikiem właśnie, że serce na pierwszym miejscu zawsze, ale później życie to zweryfikowało, że też po to mamy mózg, żeby to razem współgrało, więc tak, to są pewne takie symbole, które tutaj się u mnie powtarzają i są mi bliskie.
Zdjęcia, ale też rysunki.
Tak.
Bardzo zabawne momentami, też komentujące to, co tutaj jest w tych tekstach. O, serce.
Tak,
proszę,
jest.
Takie serce. To też jakaś taka radość chyba była w tym.
Była. Te rysunki są proste, można powiedzieć wręcz prymitywne, ale to też o to chodziło. To jest pewna taka ekspresja i no dałem się namówić, żeby to ujawnić i fajnie, że to wszystko stworzyło taką całość. Ja się też zastanawiałem, jaka będzie okładka, bo jakby też nie miałem pomysłu, też rozmawiając właśnie z Edytą, mówię, jaki masz pomysł, no co tu będzie? Ona mówi, poczekaj, najpierw zróbmy całość, mówię, a okładka się pojawi w odpowiednim momencie, ona wyjdzie. I rzeczywiście tak się stało, ja w ogóle nie przypuszczałem, myślałem, że może jakieś zdjęcie, może coś, a no. I jeden z rysunków, właśnie pewnego dnia Edyta mi przysłała projekt okładki i nagle się okazało,
znakomity.
Że to jest to.
Maska po prostu. Taka
po prostu.
Trochę afrykańska maska.
Tak,
no,
tak. Moje inspiracje, tak, tak, tak. Afryką, dokładnie.
To teraz ja cię poproszę, żebyś przeczytał wiersz pod tytułem Odwaga.
Dobrze.
A potem cię w związku z tym zapytam.
Dobrze, dobrze. Odwaga. Wolę w domu pić spokojnie. Nie wabi już nocne życie. Nie stoję na barykadach ze spuszczoną głową. Wolę płacić za spokój. Już się nie buntuję. Robię za drobne. Wracam na noc. Zdradzam.
To jest ten etap w życiu? To jest wiersz przed paru miesięcy.
To jest tak, no pewne jakby też, no spojrzenie, wiadomo, my cały czas musimy, no tak artyści mają, że w jakiś sposób weryfikują swoje życie, swoją wizję, też jakby konfrontujemy się ze światem, więc to jest też moje takie spojrzenie na sytuację, w której człowiek się znajduje i... No i tak to wyszło. Jest to pewna odwaga. Życie wymaga odwagi.
W takim razie na koniec ja poproszę cię o wiersz, który zresztą zamyka ten tomik. Tak. I tu jest zdjęcie z tatą, wcześniej mama z małym domeczkiem, także całą rodzinę poznajemy.
Tak jest.
I poproszę, to będzie taka trochę wizytówka na pożegnanie.
Prosta gramatyka. Jestem synem elektryka, takich jak ja czasem się spotyka. Lecz się ich nie tyka, chyba że ci coś nie styka. Wtedy wezwij mnie kierownika, który na nic oka nie przymyka, bo wszystko mi styka. Nic mi nie umyka, nic mi nie zanika, jak w zegarku mi tyka. To dzika muzyka, mama Afryka, to moja poetyka, wielka matematyka, nie pragmatyka. To moja taktyka, samotnika i prawnika, magika i komika, duszy podróżnika, niezłego zawodnika, bez głosu słowika. Czasem zgrywam lunatyka, nie udaję zakonnika. To mnie przenika, metafizyka chodnika i kultura naturszczyka. Moje zdolności rolnika, gdy ciągnie mnie botanika, jako wada do słonecznika, kolorystyka. Mam popęd królika, a zwinność kota żbika. Jestem ostry jak papryka, mam też komornika, lecz żadna panika, to czysta fizyka. Czasem zjem sobie sernika, a czasem batonika. Nie wstydzę się pieprzyka, nie używam też grzebyka. To moja polityka, nie szczędzi mnie krytyka. To żadna retoryka, skurczybyka heretyka, miłości górnika. Moja pierwsza dziewczyna miała na imię Monika. Do dziś kręci mnie, zwłaszcza bez stanika. Jak studenta, politechnika, książka, chochlika. A to moja optyka, to moja klika i moja publika.
Bardzo publice dziękujemy.
Dziękuję.
Tomasz Lipi-Lipski, Prymityw.
Dziękuję bardzo.
Tomik jubileuszowy.
Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.